porady ekologa i gościem jest pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Pięknie. Witamy bardzo serdecznie, panie Grzegorzu.
Witam, witam bardzo gorąco ojca dyrektora.
Tak, i pan ma wąsy, pamiętam.
No jeszcze tak, tak, jeszcze tak.
Wąsy i broda chyba też była.
Nie, nie, brody
nie. To
nie,
były wąsy brody takie potężne, prawda?
No, czy potężne. Ja ich nie czuję w każdym razie.
Pamiętam, widzieliśmy się kiedyś, prawda?
Tak, tak, o nieraz. Nie
rozmawialiśmy pięknie. No i ten Włocławek jest piękny.
No, zaczyna być coraz piękniejszy.
I gratuluję, coraz... proszę pana, myśliwy, sokolnik, proszę, sokół. Tak. No i właściwie prawdziwy ekolog, prawda?
Ja staram się być, tak.
Mądra
staram
ekologia,
się.
Nie tam. A dzisiaj możemy porozmawiać, tak? Mamy, zdaje się, o bażancie mówić.
Tak, tak. Ale zanim przystąpię, że tak powiem, do wypowiedzi tutaj mojej, to bardzo bym prosił szanownego ojca dyrektora, czy głębi serca płynące jak najserdeczniejsze życzenia z okazji wczorajszych imienin.
Mama mia, Boże mój, to już było dawno i nieprawda.
No, to było wczoraj. To było wczoraj. Tak, także, tak.
No ja już zapomniałem.
Tak, ale... Przepraszam, że tak wykorzystuję sytuację.
Ale cieszę się, ja dziękuję panu za życzliwość. Ale wie pan, do myśliwych, leśników, rolników to czuję taką szczególną sympatię.
Tak, ja myślę, że dlatego, że w większości, w przeważającej większości ci ludzie no, szanują przyrodę i praktycznie starają się postępować zgodnie z zasadami przyrody, jako współuczestnicy tego życia na ziemi.
A czy mogę powiedzieć, ojciec święty Jan Paweł II mówił, że przyrodnicy, że właśnie ci ludzie są o szczególnej wrażliwości.
Tak,
i czują Pana Boga, bo czytają tę księgę przyrody. Prawda?
Tak jest, która jest przepiękna zresztą, jeśli się w nią postaramy tajemniczyć.
Tak. A więc rozmawiamy o bażancie, prawda?
Tak, dzisiaj chciałbym poświęcić troszeczkę czasu bażantowi, ponieważ niedawno ukazała się taka fajna ustawa u nas z 11 sierpnia bieżącego roku, czyli ustawa o gatunkach obcych i między innymi wymienia tam bażanta. No i chciałbym przybliżyć troszeczkę jego historię, tego gatunku.
Bażant jest obcy gatunek?
No tak został uznany w prawie, ale to nie tylko naszym, ale również europejskim. Ale się troszeczkę dziwię, aczkolwiek no, w trakcie mojej wypowiedzi spróbuję się tam ustosunkować do tego.
Bardzo proszę.
W każdym bądź razie bażant łowny, bo tak go nazywamy w Polsce, a bardzo często jest również nazywany szlachetnym lub obrożnym, chociaż i w literaturze polskiej można spotkać określenia, że jest to ptak królewski. No, jego przodkowie jednak na terenie Europy i większej części świata nie występowali w przeszłości, ponieważ pierwotnie zamieszkiwali całą środkową Azję, od Kaukazu aż do wybrzeży Pacyfiku. Na tych też terenach w latach 70. ubiegłego stulecia, to jest bardzo ciekawe, w Chinach, a konkretnie w prowincji Shantung, odkryto najstarsze kopalne, zresztą doskonale zachowane szczątki bażanta. Wiek tych szczątków, a praktycznie kości, które tam znaleziono, oblicza się na około, i tu zaskoczę wszystkich, na około 20 milionów lat. Czyli praktycznie już ten gatunek żył w epoce miocenu. Na tereny Europy trafił on przede wszystkim w wyniku introdukcji, czyli po prostu został przywieziony i był wsiedlany. Jak podają niektóre źródła, na ich wcześniej trafił do Grecji. I tu być może nawet z niektórych zapisków wynika, że już w XIV wieku przed naszą erą. Stamtąd natomiast został sprowadzony do Włoch i południowej Francji. W Wielkiej Brytanii najwcześniejsze wsiedlenia miały miejsce w XI i XII wieku, czyli no prawie 1000 lat temu. Podobnie też w Niemczech i Czechach, z kolei w Austrii w XV wieku, a na Węgrzech i w Polsce w XVI wieku. A później na tereny Europy bażanty wsiedlano w Skandynawii, na przykład w Norwegii w końcu XIX wieku, a w Finlandii w początkach XX wieku. Czyli reasumując, ten króciutki, taki bardzo zarys historyczny tego gatunku, no trzeba stwierdzić, że na Ziemi, w tym w Europie, czyli na terenie naszego kontynentu, występuje on w takiej naprawdę większej ilości od ponad 500 lat, bo to można tak generalnie skrócić ten okres troszeczkę. No jest uważany za gatunek obcy naszej fauny. Może dlatego, że jednak został on wsiedlony, a nie zajął naszych terenów samoistnie, nie zajął w ramach naturalnego rozprzestrzeniania się gatunków. W celach tych wsiedleń, czyli tej introdukcji, koniecznym było uruchomić hodowlę tych ptaków, z których młodzież wsiedlano do warunków naturalnych. Pierwsze takie hodowle w wolierach, jak mówią wzmianki historyczne, czyli w specjalnych zagrodach, powstały już około 500 lat przed naszą erą. Najpierw prowadzili je Rzymianie na terenie Italii. Stąd te ptaki tu rzeczywiście przywędrowały na teren Francji i Niemiec, a następnie Czech, Austrii i Węgier. Na terenie Polski pierwsze zapiski o bytności bażantów pochodzą z terenów Śląska z roku 1567, czyli już wtedy ten ptak występował na terenie Śląska, a od XVII wieku były te bażanty rozpowszechniane w posiadłościach magnackich i szlacheckich w ramach panującej wówczas mody na prezentację tych pięknych ptaków w dworach i posiadłościach bogatych elit. Stąd też dla przykładu znajdował się już na królewskich stołach, później jako jadło. I trzeba powiedzieć sobie szczerze, że też byłby, przynajmniej jego pióra, te pochodzące z ogona, były wykorzystywane przez szlachciców do nakryć głowy i tak dalej. Rozwój jednak takiej powszechnej hodowli bażanta, takiej intensywnej, nastąpił dopiero w XIX wieku. W wyniku tych działań do chwili obecnej najczęściej występują te ptaki w regionach centralnych, czyli tak jak tutaj my mieszkamy, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Mazowsze, całe, oraz w regionach południowych naszego kraju, z tym, że też nie cały, a przede wszystkim Śląsk, Małopolska i Dolny Śląsk. Poza Europą bażanty są hodowane i wsiedlane także na obszarze Ameryki Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Jedną z podstaw tych działań prowadzonych przez człowieka był historycznie i jest fakt, że ptaki te nie stanowią praktycznie żadnego zagrożenia dla rodzimej fauny i całego układu przyrodniczego. A ponadto praktycznie na terenach objętych wsiedleniami istniały i istniają jeszcze zasadnicze wymagania siedliskowe dla tego gatunku, czyli dostęp do bardzo zróżnicowanego pokarmu, i tutaj kłaniamy się gospodarce rolnej, opartej na przeszłości, no i jeszcze w niektórych częściach kraju, na odpowiednich płodozmianach i małych obszarowo uprawach, oraz osłony przed negatywnymi wpływami atmosferycznymi i drapieżnikami, czyli zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne. Są tak ważnym elementem w naszej przyrodzie na dzień dzisiejszy jest fakt, żeby nie niszczyć tego, co na polach naszych rośnie, czyli zakrzaczenia, zadrzewienia, drobne oczka wodne i tak dalej, gdyż one stanowią wspaniałe środowisko bytowania dla tego gatunku, jak również i dla innych pozostałych, czyli chociażby dla kuropaty, która jest naszym gatunkiem rodzinnym. Trzeba tu zaznaczyć właśnie, że niezmiernie ważne zarówno dla bażanta, ale przede wszystkim w tym przypadku są te śródpolne zadrzewienia, w których to bażanty znajdują wspaniałe noclegowiska. Gdyż, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, ale bażanty nocują na drzewach, nie nocują na ziemi. I to też nie w każdym miejscu na drzewie, a tylko na gałęziach, w pewnym oddaleniu od pni. Czasami jednak na noclegowiska mogą im służyć także trzcinowiska, ale to w takim dużo mniejszym stopniu. Stąd jeszcze raz bardzo mocno podkreślam rolę zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych jako tych elementów przyrody, które chronią następne gatunki przed negatywnymi skutkami nie tylko atmosferycznymi, ale również i działań człowieka. Generalnie bażanty żyją na w małych grupach, tworząc większe stada tylko w okresie zimowym. Do lotu zrywają się zupełnie niechętnie, chyba że są bardzo mocno i tak błyskawicznie przestraszone i zrywają się z takim głośnym łoskotem. Lecą nisko i bardzo szybko zapadają na ziemię, szukając odpowiedniego dla siebie ukrycia. Najchętniej jednak uciekają na piechotę. I tu muszę powiedzieć, że jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia prowadziliśmy badania nad populacją bażanta pochodzącego z natury i bażanta wyhodowanego, a wpuszczanego w naturalne warunki. Różnice były niesamowite, a mianowicie te bażanty pochodzące z natury miały bardzo dobrze rozwinięte mięśnie nóg, o czym świadczy ta jego biologia, że jednak on wolał uciekać na nogach, czyli na ciekach, a nie bardzo chętnie zrywał się do lotu. Natomiast bażanty hodowlane, te, które były reintrodukowane, czyli wsiedlane, charakteryzowały się tym, że miały bardzo dobrze rozwinięte mięśnie piersi, ale już słabiej mięśnie nóg i te już w ogóle niechętnie zrywały się do lotu. I tu trzeba powiedzieć, że jednak sama natura potrafiła te odpowiednie układy mięśniowe u tego gatunku wykształcić. Okres godowy trwa praktycznie od połowy miesiąca marca, czasami nawet od miesiąca lutego do pierwszych dni czerwca, czasami jednak w zależności od tego, jakie panują warunki, ten okres godowy przedłuża się w sposób naturalny do pierwszych dni lipca. Bardzo często występuje taka sytuacja, że podczas wiosennych sianokosów zostają zniszczone gniazda, już zakładane gniazda przez kury bażancie i ten gatunek potrafi założyć jeszcze drugie gniazdo. Czyli niejako, że tak powiem, naprawia to, co człowiek w tym momencie, że tak powiem, zniszczył. Także widać, że jest to też instynkt samozachowawczy tego gatunku przed tym, żeby nie wyginął. Trzeba tutaj też również powiedzieć, że bażanty nie żyją w parach. Tak jak dla przykładu kuropatwa, która zakłada gniazdo, to jest samczyk i samiczka i samczyk bierze udział również w wychowie młodzieży. Tutaj jednak sytuacja jest zupełnie odrębna. Samice same zakładają gniazda na ziemi i składają w nich od 10 do 12 oliwkowo-brązowych jaj, wyjątkowo 18, czasami nawet do 20 w jednym gnieździe. Koguty w ogóle nie biorą udziału ani w budowie gniazd, ani w wysiadywaniu jaj, jak również w wychowie nowonarodzonych ptaków, gdyż tak jak zaznaczyłem, nie żyją one w parach, tak jak to czyni zresztą już wspomniana przeze mnie kuropatwa. Po wylęgu pisklęta bardzo szybko opuszczają gniazdo, nabywając zdolność poszukiwania pożywienia i ukrywania się przed niebezpieczeństwem. I tu trzeba sobie powiedzieć jednoznacznie, że ten gatunek jest uważany za tak zwanego zagniazdownika, czyli nowo wyklute bażanty szybko opuszczają gniazdo, co jest niezmiernie ważnym elementem, dlatego że w trakcie wysiadywania jaj, a to wysiadywanie trwa przez około 24 dni, no oczywiście w tym gnieździe zaczynają, że tak powiem, różnego rodzaju zarazki, bakterie, choroby i tak dalej. I ta ucieczka ich z gniazda, bo tak by trzeba było w cudzysłowie nazwać, one uciekają z tego gniazda, chroni ich, aby te młodo wyklute bażanciki nie zaraziły się tymi różnymi negatywnymi historiami dla ich zdrowia. Także tutaj nie tylko, że się chronią przed ewentualnymi zarazkami, ale też bardzo szybko uzyskują zdolność poszukiwania pożywienia i ukrywania się przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami. A niebezpieczeństwa, no przecież wiemy, że one od razu po wykluciu jeszcze nie fruwają. To będzie, będą drapieżniki, to będzie lis, to będzie borsuk, to będzie jeno, to będą wałęsające się psy, to będą również wałęsające się koty i tak dalej, i tak dalej. Chcę powiedzieć tutaj dla przykładu, że bardzo pozytywnie byłem zaskoczony 3 lata temu, żeśmy robili na terenie tutaj gminy Lubranie tak zwane nocne reflektorowe liczenie zajęty. Co się okazało, że bardzo mała na Kujawach jest bardzo mała ilość bezpańskich wałęsających się psów. Myśmy przez na terenie 6 obwodów przez 2 noce spotkali tylko 2 psy, co bardzo dobrze świadczy o mieszkańcach. Natomiast kotów było zatrzęsienie. Kotek jest bardzo przyjemny w domku, ale jak w nocy wyjdzie poza gospodarstwo, no to niestety buszuje. I on również stwarza zagrożenie dla młodych bażantów, dla młodych kuropat i tak dalej. Pod koniec 2 tygodnia życia próbują już jednak te młode podfruwywać i jak szybko uzyskają tą swoją fizyczną zdolność do przeżycia, bo już po 3 tygodniach zaczynają nocować na drzewach, a na przykład po około 80 dniach życia jesienią stada rodzinne tworzą, czyli kura i młode, i te stada właśnie w okresie jesiennym już, czyli po tych 80 dniach rozpadają się. W każdym lęgu wykluwa się, to też ciekawe, tyle samo kur, co i kogutów. Mogą dożywać nawet do około 10 do 12 lat. Aczkolwiek w historii odnotowano najstarszego bażanta w wieku około 27 lat. To jest niespotykane w przypadku innych ptaków, kuraków, tych żyjących zarówno w lesie, jak i na polach. Masa tuszy oscyluje w granicach do około 1,5 kg w naturze w przypadku koguta i do około 1 kg w przypadku kury. W hodowlach zamkniętych, tam gdzie utrzymuje się stado podstawowe, ta waga jest nawet większa, bo dochodzi nawet do 1,80 kg przy kogucie, przy kurze do 1,20 kg, 1,30 kg w przypadku kury. A długość ciała wynosi od około 65 do 80 cm, oczywiście licząc od początku dzioba do końca ogona. U kury natomiast u bażanta 85 do 95, czasami nawet do 1 metra. Czyli możemy tutaj zobaczyć, łącznie z ogonem oczywiście, i tu możemy zobaczyć, że ten ptak wcale nie jest taki bardzo malutki. Jak już wspomniałem, bażant jest typowym kurakiem i to niemal wszystkożernym. Praktycznie nie ma pokarmu, z którego bażant by nie skorzystał. On dziennie aż tak dużo tej karmy nie potrzebuje, bo potrzebuje od 70 do 130 gram. Jest dosyć odporny na głód w okresie zimy, wtedy, kiedy tego pożywienia brakuje. Nawet w historii były takie badania, które pozwoliły nam stwierdzać, że nawet 2 dni potrafi nic nie jeść. Rodzaj pożywienia jest bardzo różny, uzależniony od dostępności w danym siedlisku i między innymi w zależności od poru roku oraz od wieku ptaka. Żywi się zarówno pokarmem pochodzenia roślinnego, czyli tu będą nasiona roślin, konkretnie zbóż, chwastów i tak dalej, korzenie, kłącza, owoce dla przykładu, maliny, jeżyny, głupki i tak dalej, ale również żywi się też pokarmem pochodzenia zwierzęcego, czyli owadami, drżownicami, ślimakami. Bardzo chętnie zjada na przykład szkodliwe dla upraw ziemniaków, czyli stonki dla upraw buraków cukrowych, mszyce. I tu trzeba również zwrócić uwagę na to, że w pierwszym okresie życia do 3 tygodni ten młody bażan potrzebuje, tak samo jak i kuropatwa, od 80 do 90% pokarmu pochodzenia zwierzęcego, czyli praktycznie pokarmu, na który składają się owady żyjące na roślinach rolniczych, na chwastach i tak dalej. Stąd też dla przykładu na dzień dzisiejszy w Niemczech, w Czechach i w Austrii w ramach zmiany, że tak powiem, struktury zasiewów wprowadza się tak zwane, oni to nazywają pasy kwiatowe. To nie jest nic innego jak przerywniki. Jest duża uprawa kukurydzy i dla przykładu co 50, to 100 metrów jest pas 15-20 metrów, gdzie rosną inne rośliny, które nie są opryskiwane, nawet i zioła i tak dalej, po to tylko, i chwasty, po to tylko, żeby tam żyły owady, które w tym początkowym okresie życia stanowią, że tak powiem, podstawowy żer w ciągu tych pierwszych 3 tygodni, zarówno dla bażantów, jak i dla kuropat. A to jest bardzo ważne, bo jeżeli w tym młodym wieku tego żeru nie będą posiadać, no to nie będziemy mieli ptaków dorosłych, a te ptaki dorosłe znowuż nie będą zjadały stonki i mszyte. Czyli tutaj trzeba powiedzieć, że poprzez chociażby te dwa owady, stonki i mszyte, jeśli zjadają, to bażant może stanowić i stanowi tam, gdzie jest go dużo, element walki biologicznej na terenie upraw rolniczych. Czyli jest tutaj, no naprawdę jest przymierzeńcem rolników. Jednak ze względu na tą różnorodność tego pokarmu do trawienia, a szczególnie do trawienia twardego ziarna, już ten dorosły bażan, potrzebuje tak zwanych gastrolitów. Co to są gastrolity? To nie jest nic innego jak drobne kamyczki żwiru, które pozwalają mu ścierać ten pokarm w żołądku. Tutaj też bardzo ciekawa rzecz, że często zimą, kiedy jest pokrywa śniegu, zauważamy sporo bażantów czy kuropat w pobliżu dróg odśnieżanych. I wszyscy mówią, oj, tutaj widocznie przychodzą dlatego, że sypie się sól. Nie, one nie przychodzą po żadną sól, gdyż ani bażanty, ani te kuraki soli nie potrzebują w swojej diecie. Natomiast one przychodzą po ten piasek, który później stanowi gastrolity i pomaga im ścierać ten pokarm w żołądku. Bieg bażanta można ocenić po długości pazurów i tak zwanej ostrogi. Ostroga to jest tylny taki palec wyrastający na jednej i drugiej nodze. I muszę powiedzieć, że ten bieg bażanta jest bardzo dobrze ocenić u kogutów, ponieważ od drugiego roku życia co roku narasta jeden pierścień. A w związku z tym, że jeżeli będzie miał 2 pierścienie taki bażan, no to znaczy się, że on ma 3 lata, bo w pierwszym roku pierścień nie powstaje, w drugim i w trzecim powstaje. I po tych pierścieniach można ocenić, ile on czasu, że tak powiem, potrzebuje. Ile przeżył. Optymalne środowisko dla bażanta to okolice rzadziej zasiedlone przez ludzi, obfitujące w zarośla, zagajniki i świetliste lasy. Często wybiera okolice podmokłych łąk z rzekami, z strumieniami. W krajobrazie lubi zarośla trzcinowe lub wiklinowe. W krajobrazie rolniczym bardzo chętnie wybiera zakrzewione remizy wśród polne stępami drzew. W przyrodzie generalnie na całym świecie występuje około 40 odmian tych bażantów. I są to na przykład kaukaski, mongolski, mandżurski, koreański, formozański i tak dalej. Występujący w Polsce i Europie bażant łowny przedstawia mieszaninę cech powstałą w wyniku kilkuwiekowego krzyżowania różnych podgatunków. prowadzonych oczywiście w tych hodowlach, nazwijmy to sztucznych, w tym słowie sztucznych tam. Stąd też bardzo często możemy zaobserwować, to prawda, pojedyncze, ale osobniki odbiegające od typowego ubarwienia i od typowej wielkości dla tego gatunku, powstające w wyniku rozszczepiania cech po kilku pokoleniach od momentu skrzyżowania. Istnieją także formy ozdobne, które w naturze nie przeżywają, ale przeżywają w ogrodach zoologicznych, w parkach przydomowych, w różnych hodowlach, do których zaliczamy takie bazanty jak diamentowy, złocisty czy srebrzysty, ale tak jak powiedziałem, one w naturze nie występują. Poza bazantem na terenie Polski występują także inne kuraki, w tym dla przykładu cietrzew, głuszec, jarząbek, przepiórka i kuropatwa. Ponadto, co jest ciekawostką, w 2016 roku na terenie Małopolski zaobserwowano także jednego dropia, zaznaczam jednego dropia, w odniesieniu do którego uważano, że ostatni osobnik tego gatunku w naszym kraju padł w 1989 roku. Jest to bardzo piękny i duży ptak, największy w Europie, jeden z najcięższych latających ptaków na świecie. Myślę, że oby ta obserwacja stała się przyczynkiem do podjęcia prac nad restytucją tego gatunku, którą zamierza podjąć Polski Związek Łowiecki, gdyż w zamierzchłej przeszłości drop był bardzo pospolity na terenie całego kraju.
Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. Tak się zasłuchałem, mówię, ale jaka ta przyroda jest mądra. Jak to wszystko jedno z drugiego wynika, prawda?
Tak, ja zawsze uważałem, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji przez człowieka najpierw powinno się przeanalizować bardzo dokładnie całą sytuację przyrodniczą. Czasami to, co my chcemy dla swojej korzyści zrobić, może przynieść niepowetowane straty w przyrodzie.
Ale to jest otwarta księga.
Tak.
Tak, no... Ta niezwykła harmonia w kosmosie, w mikrokosmosie, ale w przyrodzie, w człowieku, to wszystko razem, no to nam...
Proszę ojca dyrektora, przeciętny śmiertelnik nie zdaje sobie z tego sprawy. Przejeżdża samochodem, idzie na spacer, no coś tam zauważył, ale nie zna tych szczegółów takich, które no, świadczą o tym, że jest to bardzo skomplikowany mechanizm, ale przepięknie zorganizowany. Myślę, że tu rola Pana Boga była bardzo duża.
I to jest...
Tak to stworzył.
No to, co Heisenberg powiedział, laureat Nagrody Nobla, że patrząc na świat, dochodzi do wniosku, że na początku musiał być wzór matematyczny, ale na początku tego wzoru umysł.
Tak.
Panie Grzegorzu, przepraszam, że tak, ale musimy już wiadomości...
No, co zrobić? Czas jest nieubłagany.
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Powodzenia w łowach. Tych wszystkich, tym działaniu, prawda, na rzecz przyrody, ochrony przyrody, ale i przez to ochrony ludzi. Dziękuję,
no tak.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem.
I pozdrawiamy Włocławek, całą rodzinę najbliższą, przyjaciół
A ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ojca dyrektora. Jeszcze raz życząc wszystkiego najlepszego, zdrowia,
nawzajem,
tej wszelkiej pomyślności.
Nawzajem. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.